Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju. Wie pan, że ja lubię z panem rozmawiać, już nie pamiętam ile lat, bo mimo, że pan jest komunista, ma pan serce, nie wiem, pan w ogóle nie ma serca, skoro pan jest komunista, a ja oczywiście nie mam serca, bo jestem rzymski katolik.
No dał mi pan czadu tak, że wie pan nam nie mówi komunista, to tak samo, jak ja mówię,
samo sobie
jak ja bym powiedział na pana katol, to też pan się nie obrazi,
katol,
prawda?
Katol nie obrazi też, to... się, nie,
no,
ja
wiem,
jestem
że to...
katol,
no,
tak. Gazeta Wyborcza twierdzi, że jestem katotalibem nawet.
O, żeż. Panie Wojciechu, no, ale tak. Teraz trafiam panu w miętkie, jak się kiedyś no, mówiło.
Podbrzusze, to Churchill tak, powiedział. Miękkie, bo, miękkie no, podbrzusze
tak,
Europy.
Bo pan, proszę pana, Kociewie, ale też z Elblągiem pan w pewnym momencie był związany. Mierzeja Wiślana. Mówi no,
tak.
panu to hasło coś?
Mówi mi, mówi. Tak. Pan był już dawno przekopać.
Pan był orędownikiem,
jeżeli,
tak, pan chciał,
jeżeli
żeby przekopano.
To jest wykonalne, żeby statki przepływały przez Mierzeję i ale statki, nie kajaki.
No.
I parkowały w Elblągu, to przydałby się Polsce trzeci port. Bo mamy Szczecin i on się przytyka trochę. Tam jest ciasno po prostu. Mamy Gdańsk-Gdynię, ogólnie ten konglomerat cały. I tam też jest już ciasno. Ja sprowadzam kontenery yerba mate, na przykład z Paragwaju. I wolę sprowadzać je przez Hamburg, pomimo, że Niemiec zarobi, dlatego, że jest dużo szybciej. W Hamburgu mnie szybciej odprawią, bo mają infrastrukturę lepszą i ciężarówką w jeden dzień dojeżdża do mnie towar. Gdybym na Hamburgu przerzucił mój kontener na coś, co ma wylądować w Gdyni, to stracę kolejny tydzień. Więc przydałby się Polsce trzeci port, na przykład po tej prawej stronie na wschodniej ścianie Rzeczypospolitej, no na przykład w Elblągu, jeżeli to jest wykonalne inżynieryjnie.
Panie Wojciechu, więc właśnie zaraz do tego dojdziemy, no. Ale chcę panu przypomnieć, bo przecież pan geografię zna bardzo dobrze, podróżuje pan po świecie, że w naszym kraju, oprócz tego portu, znaczy zespołu portów Szczecin-Świnoujście, jak idziemy na wschód, proszę pana, to po drodze ma pan Kołobrzeg, gdzie jest gotowy port niewykorzystywany.
A czemu jest niewykorzystywany?
A bo właśnie, ja nie wiem, dlaczego rząd nie chce tego wykorzystywać.
Ale to rząd nie ma nic do rzeczy. Rząd nie powinien się tym zajmować.
Gospodarka morska.
Ma pan
dalej, proszę pana, z infrastrukturą port w Ustce, też niewykorzystany.
Już
i
panu
tak
powiem
można
czemu.
By było wymieniać.
Spojrzałem na mapę. Władza, żeby te porty uruchomić, to jest potrzebny kapitalista z kapitałem, niech się nikt nie wtrąca, Rudnik z Cejrowskim założyli spółkę, robią tam jakieś, wie pan, no, portowe urządzenia, bo nam się opłaca przeładowywać kontenery z yerbą w Kołobrzegu. W porządku. Jedyne, czym władza powinna się zająć, to nie budowaniem portów, bo to nie jest już socjalizm i strojki komunizma, nie chcemy, tylko infrastrukturą drogową.
Tak.
Gdyby istniała porządna droga dla tirów, czyli betonowa autostrada wzdłuż wybrzeża, Szczecin, Kołobrzeg, tam Łusk, co pan chce, autostrada w poprzek, wzdłuż wybrzeża oraz od pańskiej Ustki na południe, gdyby istniała autostrada, to port w Ustce nabiera sensu, bo jak ja bym teraz przywiózł do Ustki, załóżmy, że się daje w Ustce wyładować towar ze statku, to w Ustce utknę, bo
to
nie
prawda.
Mam jak tego towaru przetransportować w głąb Polski. Więc władza to się powinna zająć zbudowaniem torów kolejowych na przykład, żebym mógł postawić kontener, wyjąłem ze statku w Ustce, posadziłem go na pociąg i pojechałem w głąb Polski na południe. Wtedy pańska Ustka i Kołobrzeg zaczęłyby działać.
No tak,
ale nie ma infrastruktury.
Ale są ludzie, którzy powinni o tym myśleć, panie Wojciechu.
No
i teraz
ja
tak,
myślę.
Ale pomyślał jeden człowiek, bo mu zależało, bo był kiedyś senatorem z Elbląga, nazywa się Kaczyński, Jarosław zresztą, proszę
Jarosław
pana.
Jarosław był senatorem z Elbląga.
Tak.
A co
że...
ma z Elblągiem?
Nic nie ma, ale tam go wybrali w tych pierwszych wyborach chyba
a
do senatu,
Elbląg
jak dobrze pamiętam.
Proszę pana,
no i proszę pana, ale on rzucił okiem, jak rzucał okiem Kim Il-sen i wskazywał ręką i powiedział, tu mnie przekopać Mierzeję i przekopano za 2 czy więcej miliardów przekopano tę Mierzeję Wiślaną. Rzeczywiście no. Takie przejście, proszę pana, z zalewu na otwarte morze jest dobre dla żaglówek. Wskazał ręką tu przekopać Mierzeję Wiślaną. Połączono zalew z morzem. Mogą tam pływać jednostki, które mają niezbyt duże zanurzenie. Większe nie mogą pływać, bo trzeba by pogłębić i poszerzyć, przekopać tor wodny do Elbląga, proszę pana. I
no
jest
tak,
problem.
I to jest, uwaga, to i wiem na 100%, jest wykonalne technologicznie. Otóż kanał panamski częściowo przechodzi przez bagna i przez jeziora. Wykorzystano naturalne zbiorniki wodne po drodze między oceanem a oceanem. I tam się stale pogłębia zamulające się jezioro Gatun, chyba z pamięci cytuję jego nazwę. Czyli to się daje robić, nawet jeżeli dno morskie, dno zalewu się osuwa. Dałoby się to robić, tylko musi stale pływać między Elblągiem a tym kanałem naszym pogłębiarka, która robi tor wodny taki, żeby tam kontenerowiec wpłynął. No tak. Ale jak ja widziałem zdjęcia tych śluz, czy co to tam jest, proszę pana, to jest za wąskie.
Oczywiście.
Na jakikolwiek kontenerowiec.
Ale proszę pana, sam ten kanał, żeby był odpowiedniej głębokości i szerokości do Elbląga, to tam trzeba przeznaczyć 100 milionów złotych na to. I teraz, wie pan, jeszcze są kwestie własnościowe. Rząd chce dać te 100 baniek na ten tor, ale jak da te 100 baniek, to chce przejąć od władz Elbląga no, własność tego toru wodnego, czyli wziąć dla siebie to wszystko, co by ewentualnie zarobił. I aha, proszę pana, zgrzyt powstał. A przez ten przekop Mierzei Wiślanej, jak pan przeczytał, od marca, tak, od września 22.
To powinniśmy powiedzieć na początku audycji. W sumie przepłynęło 581 jednostek. To jeszcze dobrze wygląda. Ta. Ale ktoś przeliczył i Rudnik mi to przysłał, że jak się to przeliczy, 581 jednostek, no wydaje się dużo. Jak przeliczymy na dni, to ile, proszę pana, dziennie średnio przepływa? Średnio około 3.
A 3 do 3, tak, tak. 3 kajaki, 4 dziennie.
Czyli za miliardy złotych Jarosław wybudował coś i 3 sztuki jednostek wodnych dziennie przepływają.
I proszę pana, i tam jest cała obsługa przecież, wie pan, no ci tak, ludzie, którzy tego pilnują. Więc jak zwykle coś zrobiliśmy i nie za bardzo nam to wyszło.
To pan jest strasznie łaskawy wobec rządu PiS-u. Nie za bardzo nam wyszło. No rozgrzebali, łaskawy, no, nie dokończyli, nie zrobili.
Bardzo często teraz docierają do nas takie informacje, różne informacje na temat tego, co się dzieje w Trzebini. Tam miejscowość, gdzie była kopalnia, ta kopalnia została zlikwidowana. Górnicy poszli, wzięli odprawy, zajęli się czymś innym, a Trzebinia się zapada. Pierwsza sprawa to była taka, że zapadł się cmentarz, nawiasem mówiąc, którego władcą był proboszcz okoliczny i on się wypiął na tych ludzi, którym tam groby wpadły do tego wykopaliska.
A co no, miał zrobić?
Przeprosić, wypłacić odszkodowania.
Ale za co? Ksiądz za to, że kopalnia, która była pod cmentarzem,
ksiądz,
powodowała
proszę
wessanie
pana,
cmentarza pod
tak,
ziemię.
Ale jest to jeszcze tutaj drugie dno tej sprawy, że ksiądz no, nie miał zgody na to, żeby w tym miejscu, gdzie to zapadlisko powstało, był ten cmentarz.
Wie pan, z cmentarzem to jest tak, że oni no, byli zakopani. Ja wiem, że jak to, komuś grób tam zapadł tak, się i go już nie ma, to jest przykre. Wyobrażam sobie, jakby grób mojego ojca się zapadł no pod ziemię. Ale w sensie teologicznym, no to po prostu spadł niżej. I robi się w tym miejscu nagrobek zbiorowy. No bo zapadło się, no katastrofa nastąpiła, zawaliło się, wpadło pod ziemię, tym szczątkom zmarłych nic się nie stało złego. Gorzej jakby, tak jak w Luizjanie, zwłoki pod wpływem huraganu Katrina wypływały na wierzch. To wtedy ma pan większy problem. Tam tak, trupy pływały, trumny pływały po morzu.
No oczywiście to było straszne, ale w polskiej tradycji, wie pan, jak nie ma grobu, to trochę kiepsko jest, panie Wojciechu. Ale wracam teraz do meritum sprawy, bo nie chodzi o ten cmentarz, tylko chodzi mi o samo zjawisko, proszę pana. Kopalnia została zlikwidowana i jak to w Polsce jest, że likwidują kopalnie, zostają te szyby tam pod tak, tą ziemią puste. Aha. No każdy, kto chociaż trochę myśli, dochodzi do wniosku, że one kiedyś się zapadną i proszę pana, nikogo to nie obchodzi. I teraz specjaliści, główny geolog kraju, przekazał, że eksperci zidentyfikowali 481 miejsc, w których może zapaść się ziemia. Tak. Część z nich jest zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie zabudowań. I teraz co? Według mnie, no to jest tak strasznie, nie tylko według mnie, nie jestem taki mądry, jest to tak strasznie niebezpieczne, że to całe miasto trzeba by było wysiedlić, proszę pana, a nie czekać, aż dojdzie do jakiegoś potężnego nieszczęścia.
Jest drugie rozwiązanie. Można te kopalnie, nawet po kawałku, sprzedać kapitalistom, którzy wiedzą, co z tym zrobić. Otóż to są doskonałe... Kopalnia, w której już nie ma tej kopaliny, która nas interesowała. Czy to węgiel, czy złoto, obojętne, czy miedź. To jest doskonałe miejsce do wykorzystania na inne cele inżynieryjne. Można tam coś składować, jakieś tam niebezpieczne odpady, no różne rzeczy można zrobić z kopalniami. To trzeba tylko ogłosić na rynku, że chcemy sprzedać po kawałku szyby podziemne, w zamian za to, że musicie je zabezpieczyć, żeby to się nie zawalało. Albo musicie je zapchać czymś, albo postawić nowe stemple i sobie wykorzystać. Zrób to sobie wesołe miasteczko, nie wiem co. Znalazłby się ktoś, bo są tacy na kuli ziemskiej, którzy kupują stare kopalnie w innym celu niż wykopywanie tego, co tam się skończyło pod ziemią.
No panie Wojciechu, ale gdzie byli ci wszyscy ludzie, którzy teraz mówią, że tu zapadnie się i tak dalej, geolog, jak ta kopalnia była likwidowana? Co oni sobie myśleli, że to tak, o, tak zostanie i będzie wszystko w porządku?
Nie, oni nic nie myśleli. O paleniu opon i o dużych odprawach dla górników, bo likwidujemy kopalnię. On tam patrzy na zegarek, a jeszcze 6 lat do emerytury, a już teraz mi zaczną płacić. No to...
Współczuję tym mieszkańcom z tej Trzebini, bo proszę pana, niespokojnie śpią i w każdym momencie mogą się spodziewać, że im się coś tam zapadnie. O następnym takim pomyśle darowizny, tak bym to nazwał, chciałbym teraz, żebyśmy porozmawiali. W Sejmie procedowany jest projekt ustawy o samorządzie gminnym. Nowe przepisy przewidują, uwaga, dodatek do emerytury w wysokości 300 zł miesięcznie dla osób, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 2 kadencje, panie Wojciechu. Co tak. pan na to? No, no kurde, kogoś wybierają.
Złodziejstwo.
Wybierają kogoś na sołtysa, on jest zadowolony, ma, proszę pana, poważanie wśród mieszkańców wsi. Tak. I nagle się okazuje, że za tę pracę, taką, no powiedzmy sobie, prestiżową, ale raczej społeczną, mamy mu płacić 300 zł miesięcznie do emerytury, jeśli tak. był 2 kadencje. No, jak tak można, no?
No moim zdaniem to jest nieuczciwe.
To trzeba by dać jeszcze, wie pan, na przykład strażakom ochotnikom bardziej, tak, prawda? Którzy, no wszystkim po 300 zł do emerytury, a tu sołtysą. Ja lubię panią sołtys tutaj, która była w Kretominie, bardzo w porządku osoba, no ale bez przesady, no.
No to zgadzam się z panem, państwo nie powinno rozdawać pieniędzy. Jeżeli wysłużył ktoś emeryturę, należy mu się tyle i tyle, jaki znowu 300 kolejny dodatek. Oni głosy chcą zdobyć. I takie w propagandowej telewizji TVP widziałem takie wywiady na wiosce, że o, nasza kochana pani sołtys, oczywiście, że jej się należy. Dziennikarz nie poszedł za ciosem i nie powiedział, ale proszę pani, pani sołtys, skoro jej się należy, to może wy róbcie zrzutkę na wsi, skoro taka jest kochana, i wy jej płaćcie. Dlaczego chcecie, żeby ograbić cały kraj z pieniędzy po to, żeby sołtysom wypłacić plus 300 zł?
No i tutaj jeszcze w tym projekcie, proszę pana, się zabezpieczają te 2 kadencje, ale to nie musi być tak, że jedna po drugiej następuje, ale mógł być ten ktoś sołtysem 50 lat temu i teraz i to mu tak. te 300 zł będzie się należeć. Chory kraj, panie Wojciechu, się
to
robi.
Niech mu ta wioska, niech się zrzuca na sołtysa, bo on jest fajny chłop, niech mu dadzą zniżkę na coś, że może za darmo wypić piwo w remizie strażackiej, ale nie angażujmy aparatu państwa do zabierania ludziom, rudnikom różnym, mojej mamusi, z emerytury podatku i ściągają forsę, drewno sprzedają do Chin, proszę pana, lasy państwowe, tak. żeby było na kolejnych wyborców. To jest sztuczka, w jaki sposób pozyskać kolejne głosy, bo jak PiS obiecał 300 zł dla sołtysów, to jest duże prawdopodobieństwo, że wszyscy sołtysi w kraju będą głosowali na PiS.
PiSowi się tak porobiło, że rolnicy nie bardzo go kochają. To już o tym mówiliśmy w związku z tym tak. zbożem z Ukrainy, więc może jak taki sołtys dostanie 300 zł, zaraz będzie ustawa do emerytury, no to powie wszystkim bliskim, głosujcie na PiS, bo mi przyjdzie Platforma i zabierze te 300
zł. I wtedy ja wam za moje 300 zł postawię piwo w remizie. To tak. jest sztuczka na zdobywanie głosu.
Jeszcze o jednej sprawie zdążymy i może szybko nam się uda. No. Taki jest europoseł, nazywa się Karski. I ten pan ma żonę, która się nazywa Elżbieta Karska. I ta pani została sędzią mianowana Sądu Najwyższego.
Tak.
I się okazuje, tak mówi fama, proszę pana, głosi, że nie bardzo ta pani umiała się poruszać w tym Sądzie Najwyższym. No, kiepsko pisała uzasadnienia, nie ma doświadczenia związanego z orzekaniem. I co? I przydzielono tej pani na stałe asystenta, który wiele prac wykonuje za nią. Jaki z niej sędzia?
To jest drugorzędna sprawa, jaki z niej sędzia. Ja bym podał rozwiązania dwa możliwe. No, ktoś zostaje, jakaś pani Karska zostaje w Sądzie Najwyższym, dostaje stołek. Nie radzi sobie. To są dwa wyjścia. Albo pani Karska mówi, nie radzę sobie, no nie wiedziałam, co to będzie, albo zapomniałam pomyśleć i stwierdzam teraz po 6 miesiącach pracy, że nie ogarniam. Podaję się do dymisji. No. Bo nie daję rady wykonać tej roboty. Podjęłam się zadania, które mnie przerosło. To podaję się do dymisji. Odchodzę. Druga możliwość. Ja sama z mojej pensji wynajmuję sobie asystenta i konsultanta, który mi pomoże. Bo chcę utrzymać stołek. No ale no to ja sobie wtedy wynajmuję doradcę prawnego, który będzie mi pomagał w pracy, która mnie przerosła.
No tak, i panie Wojciechu, tu prestiż się liczy, bo tutaj czytamy, że w Sądzie Najwyższym powszechnie wiadomo, że Karska bez zaufanego asystenta nie byłaby w stanie rozpoznać żadnej sprawy. Nie ma umiejętności sędziego. I co jeszcze możemy wyczytać? To proszę pana, że w sprawie tego asystenta w Ministerstwie Sprawiedliwości interweniował europoseł PiS, uwaga, uwaga, Karol Karski, czyli mąż tej pani, załatwił żonie asystenta, proszę pana, bo mu powiedziała, słuchaj Karolu, nie bardzo sobie radzę, potrzebny mi asystent. No to zainterweniował.
No
jakieś
wszystko dobrze,
to
tylko
płaskie.
Niechby on za to płacił.
A po co ma płacić, jak on zainterweniuje w ministerstwie i jest za darmo, dla nich za darmo.
No to to ten, już mi się ten nie podoba. No.
A gdzie prestiż sędziego, jak ta pani nie ma własnego zdania?
Ale kto ją wybrał?
Wnioskuje, przypuszczam, minister sprawiedliwości, a prezydent mianuje tym sędzią.
To jest granda. Nadal ten układ to jest granda. Swoich sędziów powinien w głosowaniu powszechnym wybierać naród. Na wszystkie szczeble. Od sędziego lokalnego, grodzkiego, do sędziego najwyższego. Powinni startować w wyborach i powinni być nasi sędziowie z wyboru narodu.
To inny system prawny, panie Wojciechu, od
no,
razu
ja
na
właśnie
taki chodzi
proponuję, bo ten system, który mi pan opisał, jest do kitu, mówiąc delikatnie. Ten system jest okropny. Duda z ministrem sprawiedliwości Ziobrą wspólnie wybrali babkę, która sobie nie radzi.
No tak,
no
i dlatego
to jest właściwy system. Duda też sobie nie radzi. On ma doktorat z prawa, ale adwokatem nie był w stanie zostać, co na Wikipedii można przeczytać, że nie dał rady zostać porządnym mecenasem, profesorem też mu nie wyszło, ma doktoracik jakiś, czegoś tam, więc on jest słaby prawnik. No, Ziobro też jest bardzo
właśnie
słaby prawnik. I dwóch słabych prawników wybrało panią Karską na trzeciego słabego prawnika.
No i dlatego, proszę pana, są pretensje, między innymi Unii Europejskiej w stosunku do Polski, w sprawie praworządności w naszym kraju. Nie będziemy już o tym dzisiaj rozmawiać, bo musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.